Minęła godzina 16, a to nieodzownie oznacza, że rozpoczynamy dwugodzinny program Popołudnie Wnet. Dzisiaj sporo będzie się działo, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, i zaczniemy od rzeczy ważnych, bo de facto od pieniędzy. Naszym moim państwa gościem jest pan dr Marek Niedużak, wiceminister rozwoju. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko.
Już niebawem, tak naprawdę co miesiąc, mali, mikro i średni przedsiębiorcy będą musieli odprowadzać 1431 zł i 48 groszy miesięcznie jako koszt działalności gospodarczej. Jest to podwyżka o ponad 114 zł, prawie 9% więcej niż w zeszłym roku. No jednak powróćmy do tego zeszłego roku. Z dniem 1 stycznia zaczęło funkcjonować rozwiązanie o nazwie Mały ZUS. Według założeń miało ono znacząco odciążyć firmy o najmniejszych dochodach. Obecnie z powodu zbyt wysokich stawek emerytalnych i rentowych masowo likwidują one działalność, przypisują je na inne osoby lub rejestrują w innych, bardziej przyjaznych mają biznesowi krajach Unii. Tak mówiła Jadwiga Emilewicz, dodając, większość takich firm działa w szarej strefie, co przynosi im straty. No to w takim razie, jak wygląda ten rok podsumowania działalności Małego ZUS-u, zanim przejdziemy do nowego projektu rządu, czyli Małego ZUS-u Plus?
Tak. Mały ZUS, który obecnie jeszcze przez kilka dni obowiązuje, został uchwalony rzeczywiście w roku jeszcze tam 2018. 2019 był rokiem obowiązywania i był przeznaczony rzeczywiście dla najmniejszych firm, które działają na najmniejszą skalę. Przy czym tam tym kryterium był rozmiar przychodu. To było coś mniej więcej, powiedzmy, około ponad 60 tysięcy złotych w skali roku. Czyli rzeczywiście byli ci najmniejsi i oni mieli prawo do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, dodajmy, tak, bo mówimy o ubezpieczeniu społecznym tutaj, proporcjonalnych do przychodu. I teraz faktycznie jest to spora ulga dla stu kilkudziesięciu tysięcy firm zarejestrowanych w CEIDG, tak? Czyli można powiedzieć osób, które prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie. Jest to dla tych stu kilkudziesięciu tysięcy ulga. Natomiast myśmy też słyszeli głosy, by ten program, czy też tę ulgę, tę preferencję poszerzyć. Tak? I ten głos też, można powiedzieć, został wysłuchany. Pan premier Mateusz Morawiecki też jeszcze chyba w toku kampanii wyborczej, prawda, złożył taką obietnicę, deklarację, że ten program będzie kontynuowany, poszerzony na takich zasadach, które, jeśli tak można powiedzieć, obejmą większą ilość przedsiębiorców.
Czyli to nie jest tak, że on się nie sprawdził. Po prostu w ministerstwie stwierdzono, że no skoro powiedzieliśmy A, trzeba powiedzieć B, trzeba poszerzyć i możliwie tak, pomniejszyć.
Tak, tak, dokładnie. To nie jest tak, że tamten się nie sprawdził. On chodzi, my w gruncie rzeczy to, co teraz Sejm przyjął, Senat uchwalił, prawda, myśmy przygotowali w ministerstwie, ale oczywiście we współpracy też z ZUS-em, pracą, Ministerstwem Finansów, w gruncie rzeczy jest poszerzeniem tego pierwszego, tak, to nie jest jakieś zaprzeczenie czy odrzucenie tego małego ZUS-u, który jeszcze ciągle obowiązuje, tylko jego poszerzenie. I pewnie teraz warto powiedzieć kilka słów, na czym to poszerzenie polega.
Tak, i dla kogo on jest właściwie ten program.
Tak. On ciągle jest dla małych, jednoosobowych firm. Tu zmiany nie ma. Natomiast zasadnicza zmiana jest taka. Po pierwsze, znacznie zwiększamy ten limit. Wcześniej, tak jak mówiłem, to jest ten limit przychodu mniej więcej tam 60 kilka tysięcy złotych w skali roku. Teraz to będzie 120 tysięcy złotych w skali roku, czyli 10 tysięcy złotych w skali miesiąca. I to jest ten taki warunek wejścia, że tak powiem, tak? Czy też, jeśli można powiedzieć, to jest ten próg odcięcia, tak? Poniżej tego progu przedsiębiorca się kwalifikuje, powyżej nie.
Czyli jak ma 10 tysięcy i złotówka, no to już niestety nie
myśli. Niestety nie. I ja sobie zdaję z tego sprawę, bo to jest też takie, można powiedzieć, całkiem racjonalne pytanie, czy jest zasadnicza różnica między kimś, kto ma tego przychodu 9992 na przykład, a kimś, kto ma 10 023. No i oczywiście zasadniczej różnicy nie ma. No niemniej to jest uroda, wada, cecha, no każdego takiego limitu, tak, odcięcia, tak, no wszędzie gdzieś jakieś limity trzeba przyjmować, czy w definicji małego, średniego przedsiębiorcy chociażby, czy w definicji małego podatnika, no i każdy taki limit jest poniekąd, można powiedzieć, arbitralny, bo czemu na przykład 2 miliony, a nie 2 miliony 200 albo 190, prawda, no gdzieś tą granicę trzeba wystawić i zdaje się sprawę, że zawsze będą tacy nieszczęśliwcy, że tak powiem. Trochę tak jak zawsze zdarzają się ci tacy nieszczęśliwcy, którzy o włos, ale są na czwartym miejscu. Było pudło w zasięgu, ale niestety są, to jest to najgorsze miejsce w sporcie. No to tak samo jest tutaj. No, zawsze będą ci, którzy się nam nie zmieszczą. No ale to jak powiedzmy, nie, taka jest immanentna cecha każdego limitu.
Więc mogą się pojawić też tacy, którzy będą delikatnie, powiedzmy, nie działać w szarej strefie, ale delikatnie starać się zaniżać swoje dochody.
Zdaję sobie z tego sprawę, ale tak jak mówię, no ja sobie nie wyobrażam inaczej, to rozwiązanie nie może być masowe, ono musi być jakoś ograniczone, no i ten limit mi się wydaje po prostu nieunikniony, tak? To jest jakby konieczne. I to jest jakby pierwsza zmiana, tak? Czyli podwyższamy ten limit do kwoty 10 tysięcy miesięcznie, przychodu 120 tysięcy rocznie. To jest ta pierwsza różnica, czy rozwinięcie. A druga różnica, druga zmiana, modyfikacja tego programu polega na tym, że tym razem składki na ubezpieczenie społeczne będą proporcjonalne do zeszłorocznego dochodu, a nie przychodu. To jest też dosyć duża zmiana. No i ona jakby też wychodzi naprzeciw takim postulatom, które mówiły, no ktoś może mieć niski przychód, ale jeszcze jest pytanie, jaki ma dochód, prawda?
Bo ma wysokie koszty działalności.
Dokładnie tak. I stąd też ta druga zmiana. Czyli to są te dwie zasadnicze zmiany. W tym nowym modelu, czy w tej nowej wersji, to co my nazywamy właśnie małym ZUS-em plus. Mały ZUS plus rusza 1 lutego, czyli już za 8 dni.
Tak jest.
9 dni.
9.
I wszyscy ci, którzy spełniają te warunki, czy przedsiębiorcy, którzy, można tak powiedzieć kolokwialnie, łapią się na mały ZUS, no, powinni w terminie lutego, czyli w terminie tego miesiąca lutego, zgłaszać się do ZUS-u, zgłaszać chęć korzystania z tej preferencji. Bo proszę pamiętać, że to nie jest obowiązek, tak? To jest preferencja.
Czyli mamy czas od 1 do ostatniego lutego.
Tak. I no i zachęcam, według naszych szacunków z małego ZUS-u plus powinno móc korzystać, czy uprawnionych powinno być chyba 340 tysięcy przedsiębiorców. Czyli mówimy
o takiej poprzedniego programu ile było uprawnionych mniej więcej?
100 kilkadziesiąt tysięcy mniej więcej. Tam na początku to było około 120, później chyba to 150, 140, troszkę mówię.
Czyli co najmniej dwukrotny wzrost.
Ponad dwukrotny wzrost liczby przedsiębiorców, którzy się przynajmniej na papierze, że tak powiem, kwalifikują. Pytanie, ilu się zgłosi. Aczkolwiek te doświadczenia z małym ZUS-em, który już obowiązuje, są takie, że praktycznie wszyscy, którzy mogą, to się zgłaszają i myślę, że tu będzie podobnie. Zresztą ja między innymi tutaj panu redaktorowi bardzo dziękuję za to, że my o tym teraz mówimy na antenie, no bo też temu to służy, żeby ta informacja dotarła do przedsiębiorców. Ja, oczywiście to jest normalne, ludzie nie śledzą dzienników ustaw, to tak jest i to jest zrozumiałe i tu jest właśnie też ta rola takiej akcji, po prostu mówienia o tym temacie, żeby to ta informacja krążyła i żeby przedsiębiorcy korzystali z tych ułatwień, które mają. Aczkolwiek jest też jeszcze jedna rzecz, którą ja chcę zaznaczyć, żeby było uczciwie, tak? Zawsze to obiecywałem i jakby chciałbym to słowo dotrzymać. Należy pamiętać o tym, że ta obniżona składka na ubezpieczenie społeczne przełoży się na niższe
emerytury.
Tak. I to o tym trzeba pamiętać. Dlatego to nie jest obowiązek, tylko uprawnienie. I no, tutaj zakładamy, że przedsiębiorcy jako osoby no, racjonalne, otwarte też na pewien stopień ryzyka, tak? Bo jak
przedsiębiorcze w końcu.
Przedsiębiorcze w końcu. No jakby muszą racjonalnie to ocenić, prawda? Tak, ja wolę mieć te pieniądze w kieszeni teraz z różnych względów, tak? Bo chcę rozwijać firmę. Ale muszą się też liczyć konsekwencjami i to jest w ogóle taka kwestia, która jest moim zdaniem też klucz pewnej trudności tego projektu, bo ja wiem, że oczywiście w pierwszej kolejności, i to jest najłatwiej powiedzieć, będą niższe składki, ale przecież należy tutaj zawsze wyważać te dwa interesy. Z jednej strony przedsiębiorców i obciążenia, ale z drugiej strony też no coś, co można nazwać, nie wiem, stabilnością systemu ubezpieczeń społecznych, emerytalnego. I o tym też należy pamiętać. Ja to też zawsze staram się zaznaczyć.
No właśnie, bo pewnie przedsiębiorcy, gdyby mogli, w dużej mierze staraliby się w ogóle tych składek emerytalnych nie płacić.
Zapewne część tak by chciała. To jest troszeczkę takie pytanie o to, czy ktoś chciałby być młody, zdrowy, piękny, bogaty. Ja myślę, że większość z nas
chce być bogata teraz, a nie na emeryturze. Tak,
tak, no ale właśnie tak. No, należy też pamiętać o tym, że jakieś nasze decyzje, wybory dziś mają też konsekwencje w przyszłości.
A ile wynosi to zwolnienie w takim razie?
Nie jestem w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi, bo ono jest proporcjonalne do dochodu, tak? Czyli ono maleje, rośnie wraz z dochodem. Więc ta składka będzie różna. Natomiast na stronach ZUS-u jest dostępny taki kalkulator, który pozwala po wpisaniu właśnie danych dotyczących dochodów wyliczyć sobie tą składkę.
No dobrze, jest mały ZUS 2019 rok, mały ZUS plus 2020. No to w takim razie, czy może w ministerstwie nie ma pomysłów na jakieś jeszcze większe ulepszenie?
Dotyczące ZUS-u?
Tak jest.
Dotyczące ZUS-u to może też poczekajmy też, jak to działa. Ja jestem wielkim zwolennikiem czegoś, co się uczenie nazywa OSRM ex post, albo więc po ludzku po prostu oceny regulacji po tym, jak ona działa. Myśmy mieli cały rok, żeby patrzeć, jak działa ten mały ZUS 1, więc tutaj
i
może też
działał.
Poczekajmy. Tak, jak mówię, bo to nie jest tak, że obecna zmiana jest jakimś zaprzeczeniem tamtego projektu, jest czymś zupełnie innym. Tak nie jest przecież.
No to czy to jest kierunek ministerstwa i kierunek rządu, żeby cały czas iść w tą stronę?
Ja myślę, że byłoby za wcześnie, żeby takie tezy składać, bo właśnie należy pamiętać o czymś, co mówiłem, jest pewną wartością, dużą wartością, stabilność systemu ubezpieczeń emerytalnych. Czyli trzeba, zobaczmy, jak zadziała ta regulacja, zobaczmy, jakie są jej realne też koszty i zobaczmy i korzyści i zobaczmy też później, jak można powiedzieć, przebiegnie dyskusja w kręgu też i przedsiębiorców, i strony rządowej, czyli Ministerstwa Rozwoju, ale też przede wszystkim Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów. Także to ja bym jeszcze nie był gotowy tutaj takich dalekosiężnych kierunków wytaczać.
To wróćmy do założeń w takim razie. Jakie są założenia, jakie są cele tak naprawdę tego programu, jeżeli chodzi o cele krótko i długofalowe?
Znaczy, wydaje mi się, że zasadniczy cel jest taki. Chcemy urealnić obciążenia składkowe dla tych najmniejszych firm, bo zależy nam na tym, żeby one przeżywały, żeby się rozwijały. Żeby to nie był taki silny, powiedzmy, bloker czy silna bariera dla ich przetrwania, dla ich rozwoju. Liczymy też na to, że przynajmniej w pewnej mierze jest to jakaś zachęta, by wychodzić ze szarej strefy dla niektórych najmniejszych firm, chociaż też trzeba sobie wprost powiedzieć, że wiele osób jest w szarej strefie z bardzo różnych powodów, tak? Niekoniecznie decydującym czynnikiem jest wysokość składki na ubezpieczenie. Są też różne kwestie.
A są jakieś statystyki, jeżeli chodzi właśnie o szarą strefę? Dlaczego ludzie zasilają szarą strefę?
Powiem tak, nie znam takich badań. Jedyne, co sobie mogę, jakby to troszeczkę troszeczkę dowody anegdotyczne, jak to się mawia, tak? Czyli tak troszeczkę zasłyszenie. I tak jak mówię, myślę, że powodów jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że sporo osób wykonujących szczególnie takie usługi, które są, powiedzmy, względnie proste, tak? Bardzo wiele z tych osób po prostu z czystej takiej wygody pozostaje w szarej strefie, nie płaci podatków, no też nie płaci na ubezpieczenie społeczne, z tym są związane też negatywne pewne konsekwencje.
Czyli to przez zbyt duże skomplikowanie systemu, bo gdyby to było proste...
Znaczy, z pewnością jest tak, że każde uproszczenie w prawie gospodarczym, czy każde uproszczenie podatkowe sprzyja, czy w ZUS-ie, skoro już rozmawiamy o ZUS-ie, to był w każdym razie jakby pretekst do tej rozmowy, każde uproszczenie sprzyja temu, by zachęcić takich ludzi do wyciągania ich z szarej strefy. No ale to staramy się robić, tak? Mały ZUS jest tego przykładem. Również pan premier, tu przypomnę, to nie jest już mój ściśle obszar, ale... jest bardzo związany. Obiecał znaczne podwyższenie limitu przy podatku ryczałtowym, tak, który też jest bardzo prostym sposobem podatku dochodowym zryczałtowanym, który jest bardzo też takim prostym, uproszczonym, odformalizowanym sposobem rozliczania się z fiskusem. Więc tutaj takie działania jak najbardziej prowadzimy.
Kolejne działania w takim razie. Dla każdego przedsiębiorcy i firmy zatory płatnicze stanowią tak naprawdę prawdziwą zmorę w toku prowadzenia działalności gospodarczej. To zjawisko ma negatywne konsekwencje zarówno dla płynności firm, ale również dla samej gospodarki, bo to są jakby nie było zamrożone pieniądze. Od 1 stycznia w życie weszła ustawa antyzatorowa. No i co ona nam daje?
Tam jest cały szereg różnych rozwiązań. Ale nim wymienię choćby kilka przykładowo, co zrobię, nie uciekam od tego pytania, to chcę powiedzieć taką jedną rzecz ogólnie. Zatory płatnicze faktycznie są dużym problemem w Polsce. Są na to różne statystyki, chociażby to, że tak mniej więcej 90% polskich przedsiębiorców twierdzi, że się z nimi zetknęło. Trochę mniej niż połowa, twierdzi, że spotkało się z sytuacją narzucenia im terminu płatności przez kontrahenta, wydłużonego nadmiernie, więc jakby to jest na pewno zjawisko powszechne. Natomiast przyczyny są przeróżne, prawda? Nie ma jednej przyczyny. Nie jest to takie proste zjawisko na zasadzie przyczyna, łapiemy ją, ucinamy i nagle się okazuje, że problemu nie ma. Są problemy z płynnością, jest kwestia koniunktury, jest kwestia tego też, że niektórzy przedsiębiorcy, ci najwięksi, no, wykorzystują swoją taką, powiedzmy, siłę kontraktową, swoją silną pozycję na rynku i są w stanie swoim kontrahentom narzucić wydłużone terminy płatności. Czy to narzucić w umowie, czy to narzucić po prostu w ten sposób, że nie płacą na czas, prawda? Bo to można powiedzieć, taki zator płatniczy może mieć dwie formy, prawda? Albo po prostu w umowie wpisujemy sobie na przykład, że zapłacę ci za 200 dni, a może przybrać tak, że jest w umowie napisane wszystko ładnie, zapłacę ci za 30 dni, ale ci po prostu nie płacę.
No właśnie, może przyczyną jest to, że po prostu można i są małe konsekwencje, ale te konsekwencje chcecie wyciągać.
Właśnie i jakby przydługi wstęp posłużył mi do tego, że po pierwsze, nie wszystkie przyczyny jesteśmy w stanie, powiedzmy, dotknąć na poziomie prawnym, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie trochę, jeśli tak można powiedzieć, wyrównać tą nierównowagę sił pomiędzy tymi największymi, tymi mniejszymi i w tą stronę ten projekt idzie. I teraz, jeśli chodzi o te rozwiązania, zacznę od takiego jakby największego. Prezes UOKiK zyskał kompetencje do kontroli i karania właśnie tych największych firm generujących zatory. Uprzedzę pytanie o wysokość tych kar. One też są opisane takim skomplikowanym wzorem, który ma zależeć od rozmiaru oraz terminu, czyli długości tego opóźnienia.
Czyli największe firmy, które najdłużej zalegają, zapłacą najwięcej.
Tak, dokładnie tak. Kolejna rzecz. Wprowadziliśmy takie ustawowe, powiedziałbym, limity, tak, że w umowach z podmiotami publicznymi maksymalny termin zapłaty to jest 30 dni. Stwierdziliśmy, że tutaj państwo powinno zacząć od siebie, pokazać, że jest dobrym, solidnym płatnikiem. W tak zwanych asymetrycznych relacjach, czyli takich relacjach, kiedy dostawcą towaru czy usług jest MŚP, mała, średnia firma, a tym podmiotem, który jakby płaci za dostawę towaru czy usług jest podmiot duży, duża firma, tam takim terminem jest 60 dni. Tak, wydaje nam się, że rzeczywiście, to jest oczywiście ingerencja w obszar swobody umów, ale wydaje mi się, że te 60 dni jest takie, no, wydaje mi się dosyć wyrozumiałe, tak, znaczy nie...
Niezależnie od prowadzonego biznesu.
Zgadza się, ale trudno mi uwierzyć, że to jest coś, co dla dużej firmy, powiedzmy, ją wywróci ją finansowo to, że ona dostanie zapłatę w takim terminie.
No jej założenia finansowe może wywrócić, bo skoro dzisiaj duże na przykład sklepy czy sieci zalegają po 180 dni w płatnościach za towar, znaczy, taki mają już system.
Ale to akurat to chcielibyśmy wywrócić. Znaczy tak. Właśnie chcielibyśmy, żeby od takiego systemu, czy takiej w ogóle, powiedziałbym, strategii biznesowej.
To jest polityka wręcz.
Polityki firmy, żeby odchodziły. Czyli żeby odchodziły, żeby, może powiem to też w ten sposób, żeby firmy, które ze swojej natury, bo są duże, bo mają duży biznes, bo mają duży cash flow, jak to się mówi, czyli mają po prostu dużo pieniędzy i mają też najtańszy kredyt. Bo jak one idą do banku, to dostają kredyt najtaniej. Czyli firmy, które się mogą finansować na różne sposoby najtaniej, odeszły od wymuszania kredytu kupieckiego, bo to de facto to jest wymuszanie tych mniejszych firm do tego, by ich finansowały ich działalność, tak? Bo to jest pewnego jednego rodzaju nadużycie, że ktoś, kto jest duży, silny i ma łatwy dostęp do kapitału, kredytuje się kosztem tego, który jest mniejszy, słabszy i ma trudniejszy dostęp do kapitału.
Darwinizm gospodarczy.
Tak, i teraz, tak jak mówię, ja jestem wielkim zwolennikiem wolnego rynku, natomiast wydaje mi się, że te 60 dni jest takim kompromisem, który z jednej strony daje swobodę umów w tych asymetrycznych relacjach, o których tutaj rozmawiamy, no z drugiej strony daje też pewien limit, tak? Właśnie, żeby ten, niech będzie darwinizm, przyciąć. I jeszcze chciałbym taką rzecz dodać i to jest jakby też dla mnie bardzo istotne. Ten projekt był poprzedzony Zieloną Księgą, którą wcześniej konsultowaliśmy. Projekt też żeśmy konsultowali. I patrzyliśmy też na inne kraje. I co ciekawe, właśnie to wcale nie jest tak, że tu Polska jest jakby... że
odbiega.
Tak. Właśnie, że te rozwiązania są takie, powiedzmy, super oryginalne, sami żeśmy je tutaj wymyślili. Właśnie nie. Generalnie okazało się, że w bardzo wielu krajach, i to takich, które się kojarzą z wolnym rynkiem, chociażby jak Wielka Brytania czy Holandia na przykład, właśnie są rozwiązania i to często całkiem mocne rozwiązania antyzatorowe. Więc wydaje mi się, że my tutaj jakby idziemy już przetartym szlakiem.
W takim razie trzeba zadać to pytanie. Czy ustawa antyzatorowa przyniesie przedsiębiorcom powszechną ulgę od tych niesumiennych kontrahentów?
Liczę na to, że zredukuje zatory płatnicze. Jeszcze jest jedno rozwiązanie, które wspomnę chociażby jednym zdaniem. Tak zwana ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT i CIT. Tak? To też jest coś, na co bardzo tutaj liczymy jako na skuteczne narzędzie. Tych narzędzi w projekcie jest więcej, w ustawie jest więcej, ale zakładam, że niekoniecznie mamy czas, żeby omawiać każde jedno.
Tak, więc przenieśmy się już do ostatniego tematu. Pokrótce bardzo. Pakiet Przyjazne Prawo eliminuje z naszego systemu prawnego przepisy przestarzałe, uciążliwe, nieodpowiadające współczesnym realiom społecznym i gospodarczym. Biurokracja jest kosztowna i zabiera czas, a dodatkowo ogranicza wydajność i innowacyjność biznesu. Czy pan wie, czyje to słowa? Pańskie. To może...
powiem tak, proszę mi wybaczyć, ale jakby na tym stanowisku człowiek nie jest w stanie pamiętać każdej swojej publicznej wypowiedzi.
Nie,
ale chciałem powiedzieć, że się zgadzam. Także to cieszę się, że nie powiedziałem coś takiego, kto powiedział taką bzdurę. Nie, zgadzam
to
się.
Bardzo
mądrze to się udało wtedy ująć. Myśl jest prosta. To znaczy myśl jest taka, że faktycznie jest coś takiego jak obciążenie regulacyjne i w dodatku te obciążenia regulacyjne są na to badania. One stosunkowo jakby więcej kosztują małego niż dużego, tak? Znaczy, bo duży ma na przykład swoich prawników.
Duży się wybroni.
Doradców, jakoś daje radę się wybronić. Więc ten mały sobie trudniej daje radę. I jakby ten sens działań deregulacyjnych jest taki właśnie, by zdejmować z wszystkich przedsiębiorców jakiś bagaż tych obciążeń, które można oczywiście, tak? Ale wiemy też, że właśnie zdejmując go, to korzyść będzie względnie porównawczo, że tak powiem, największa dla najmniejszych, tak? Bo to dla nich jest największy problem. I rzeczywiście taki pakiet udało się przeprowadzić już tam chyba na ostatniej prostej, poprzedniej kadencji Sejmu. Nie wszystkie jego rozwiązania weszły w życie, ale część 1 stycznia. No chyba takim, jednym z takich, które się odbyły najgłośniejszym echem, to było tak zwane prawo do błędu, które ja nazywam też taką żółtą kartką, tak? Czyli ono, to jest rozwiązanie, które też podpatrzyliśmy na Litwie i we Francji, i chodzi o to, by taki świeżak, pierwszoroczniak, w ciągu 1 roku od zarejestrowania w CEIDG przedsiębiorca, jeżeli się dopuści jakiegoś naruszenia, to o ile je naprawi, bo to też jest bardzo ważne. Broń Boże, nie chodzi o to, żeby zupełnie państwo w ogóle nie reagowało. Trzeba naprawić to naruszenie, czyli na przykład, nie wiem, złożyć ten formularz w końcu, ale żeby nie spotkała go za to kara jakaś administracyjna.
Czyli dajemy, że tak powiem, tak zwanym tutaj świeżakom możliwość popełnienia błędu i nie wyciągamy zbyt dużych wniosków.
Taką żółtą kartkę jakby im dajemy, prawda?
Okay.
Ale tylko raz, tak jak żółtą
tylko
kartkę.
Raz. Dobrze, bo to jest, mówił pan, że ten projekt, ta zmiana dotyka wielu branż.
No tak, bo ona jest...
Czy dotyczy każdej branży, czy to są wybrane?
Ona dotyczy... Jakby sposób, w jaki ona jest, jeśli tak można powiedzieć, ograniczona, to jest dla CEIDG, czyli dla jednoosobowych działalności gospodarczych, dla tych najmniejszych firm niejako. Po drugie, w ciągu 1 roku ich działalności. No i w tym sensie to ona jest jakby przechodzi przez branżę, no ale tak jak mówię, na przykład są takie działalności, te bardziej złożone, które wymagają działalności w formie spółek, no to tam już w ogóle ich nie dotyka, prawda?
Czyli budujemy siłę gospodarki siłą drobnych, małych firm.
Znaczy z pewnością. Zdrowa gospodarka oczywiście potrzebuje i dużych, i średnich, i małych. I nam też zależy na wzroście. Niech średni będą duzi, niech duzi będą jeszcze więksi, niech mali będą średni. Ale nie da się ukryć, że na gospodarkę można troszeczkę popatrzeć jak na taki ekosystem, tak? Jak na las, że są duże drzewa i to się najczęściej widzi w lesie, ale tak naprawdę lasu by nie było, gdyby nie było też tego, co jest niżej, prawda? I tak samo jest tutaj, tak?
Są też huby, które nie płacą na czas i się uczepiają.
Są i takie organizmy w lesie, zgadza się.
Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był pan dr Marek Nieduszak, wiceminister rozwoju. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.
Przy czym to jeszcze nie koniec, bo obiecaliśmy pewien utwór muzyczny. Dzisiaj jest dzień szczególny.
Tak, bo dzisiaj jest rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No, można powiedzieć, żywego dowodu na to, że czasami do swoich grogów Polacy strzelają diamentami.
Więc posłuchajmy. Grzegorz Turnał, Znów wędrujemy.